Dobry wieczór. Po tej przerwie zaczynamy nie najłatwiejszymi tematami, to znaczy dokończymy kwestię księdza Kadzińskiego. Ja też przypomnę, o co w tym nie chodziło. Troszeczkę dotkniemy kwestii Profeto, no i ostatecznie wylądujemy w Strefie Gazy, bo ten temat jednak, jak Państwo zauważyli, pewnie bardzo mnie porusza. To wszystko, kiedy już poczekam, aż Państwo się zbiorą i z YouTube'a, i z Facebooka, i kiedy się z Państwem przywitam. Skarbnik z Biskupina ze Swarzędza dzisiaj pierwszy na podium. I Pani Marta, Pani Ania Marzycielka jeszcze się na podium zmieściła. Pani Monika z Żarek mówi, że sprawa dziwna, chodzi o Profeto. Raczej powinni aresztować tego, co dał pieniądze, a ksiądz, a nie księdza, że wziął. Co miał zrobić, jak mu dali? No na siłę w gardło nie wciskali i teraz pytanie, na jakiej zasadzie brali? Zobaczymy, sprawdzimy. 74 z Grzmiącej, pani Krystyna, pani Teresa pisze, że odsłucha później. Jagoda z Brukseli Kapryśnej, ale to chyba wszędzie. Pani Ewa pisze z Rabki, że przeżywają wciąż tę poniedziałkową tragedię. Takie rzeczy się jeszcze trudniej przeżywa, kiedy ma się chociaż dalekiego czy starego znajomego gdzieś w okolicach i człowiek wtedy zaczyna myśleć, czy to nie ktoś jakoś. Pan Paweł z Rzeszowa, pani Adriana z Łodzi z Małpką, pani Ewa z Inowrocławia i Iwona i Wiktor ze Szczecina, ale to chyba wszędzie pada, pani Wiktorze. I pan Janusz zachęca tradycyjnie do lajkowania, udostępniania. Ja również zachęcam. Stańczyk wita z Bydgoszczy. Chciałam bardzo, bardzo podziękować zwłaszcza tym patronom, którzy dołączyli do patronowania, proszę Państwa, w tym gorącym okresie okołoświątecznym. To już w ogóle podziwiam, że Państwo mieli czas na zajmowanie się takimi rzeczami jak ja i ten program. Bardzo dziękuję. Dostałam informację, że Państwo już są. Postaram się dzisiaj, najpóźniej jutro powysyłać te maile powitalne, tak żeby do grupy Państwa też pozapraszać. Oczywiście wszystkich innych, którzy jeszcze nie dołączyli, też zapraszam, żeby dołączyć na patronite.pl. Prawie morały Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Pani Bożena z Luksemburga i pani Barbara mówi, że miło się z Państwem spotkać. I Marta z Torunia jest z nami. I pani Danuta z Malborka. O, takie powitania lubię. Bydgoszcz wita z Madagaskaru. Cudownie. Rafał pisze, że tęsknię. Trzeba było przyjechać, a nie tylko tęsknić z daleka. Dziekanów Leśny. Pani Anna też mówi, że tęskniła. Pani Małgorzata dostała karteczkę. Albo niektórzy patroni karteczki dostają i patroni wiedzą, którzy dostają. Pani Anna pisze, że na trudne tematy nie ma dzisiaj zbyt dużo siły. No takie dni czasem. A pani Ania właśnie tutaj na pocieszenie. Należy cieszyć się, że weekend ma być przepiękny. Nie wiem, jak Państwo przetrwali tę poprzednią niedzielę, bo ona była wprawdzie rzeczywiście piękna i poniedziałek, ale to, że się tak nagle ciepło zrobiło, to mój stary, ponad 40-letni organizm już to jakoś tak czuł dziwnie. No nie wiem, ja to jednak już w pewnym wieku, w zmiany pór roku trzeba wchodzić ostrożnie. Tylko kot się cieszył, dzisiaj z nami Mela prowadząca. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam bardzo serdecznie. Przypominam, że i Patronite działa i można dołączyć na stałe do wspierających program i że można tę wirtualną kawę jednorazowo bez zobowiązań też tutaj postawić, zafundować i wypić z nami symbolicznie. Pierwsza sprawa i rzecz na dziś to jest zaległość przedświąteczna. Nie chciałabym, żeby komukolwiek to umknęło. Pani Agnieszka pisze, że w niedzielę była też bliska zejścia. No, to takie. Coś nas dzisiaj mało, jakoś tak mała, bo przyzwyczaiłam się do jakichś tłumów, ja nie wiem. Rozbestwiłam się, wiem. Proszę Państwa, tuż przed Wielkanocą, z tego co dobrze pamiętam, to w poniedziałek Kuria w Warszawie wydała dekret, albo raczej inaczej, po raz trzeci próbowała wręczyć dekret księdzu Łukaszowi Kadzińskiemu i po raz trzeci to doręczenie było nieskuteczne, ksiądz się nie stawił, dekret uznaje się zgodnie z prawem kanonicznym za obowiązujący i doręczony. O, Pawełek się zjawił, mi też witam, on też zawsze jesteś mile widziany. Zaraz za tym dekretem poszedł komunikat księdza Michała Turkowskiego z zespołu Biura Delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży Archidiecezji Warszawskiej i komunikat jest takowy. Niniejszym informuję, że dochodzenie kanoniczne mające na celu zbadanie zarzutów stawianych księdzu Łukaszowi Kadzińskiemu dobiegło końca. W związku z powyższym rozpoczęto procedurę procedurę skierowania zgromadzonej dokumentacji do kompetentnych dykasterii Kurii Rzymskiej. Zważywszy na to, że ksiądz Łukasz Kadziński właściwie wzywany był trzykrotnie po odbiór dekretu, nie stawił się, dekret należy uważać za doręczony, mając na uwadze dobro wspólne, informuje, że stosownie do wymogów określonych tam w prawie, mniejsza z tym, w celem zapobieżenia dalszemu zgorszeniu i zagwarantowania właściwego przebiegu podejmowanych czynności prawnych po wysłuchaniu Rzecznika Sprawiedliwości, arcybiskup metropolita warszawski zakazał księdzu Łukaszowi Kadzińskiemu prowadzenia jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej, katechetycznej, sprawowania świętej posługi, to znaczy sakramentu pokuty oraz publicznego sprawowania Najświętszej Eucharystii. Zostało mu również w tym dekrecie wskazane miejsce odosobnienia. Niezastosowanie się do wyżej wymienionych środków zapobiegawczych może skutkować nałożeniem sankcji karnych. Pani Ania pisze, że jak słyszy, że księdza się nie da namieszyć, to ją ogarnia pusty śmiech. Zwykle są tam, gdzie być powinni. No po dekret się powinien jednak sam stawić, a ja przypominam, że z księdzem Łukaszem Kadzińskim był ten problem jeszcze do niedawna, że on jednak był księdzem archidiecezji warszawskiej, a do tego posługiwał za zgodą arcybiskupa Dzięgi na terenie diecezji szczecińsko-kamieńskiej, więc no, trudno było arcybiskupowi jeździć za nim po Polsce de facto i go poszukiwać. Kto nie pamięta, przypominam króciutko sprawę, a gdyby ktoś chciał wrócić do tej sprawy szerzej, bo jest tutaj od niedawna, to na naszym kanale na YouTubie to jest film z numerkiem 326. 326. Tam jest cała ta sprawa omówiona. Pluwiofilia, pani Marzena pisze, to jest coś z deszczem, ale że się boi człowiek deszczu? Czy się boi, jak deszczu nie będzie? Z czym mieliśmy do czynienia w sprawie księdza Kadzińskiego? To był, proszę państwa, klasyk, czyli charyzmatyczny lider grupy, fundacja założona przez charyzmatycznego lidera wspólnoty, grupa, która twierdzi, że lider jest fantastyczny, a ci, którzy oskarżają lidera, to są zdrajcy i generalnie pomiot szatana. A poza tym, że no, skoro dzieje się tyle dobra, no to trudno, wióry czasem lecą, ktoś może się czuć pokrzywdzony, no ale przecież dzieje się tyle dobra. Jak mówiłam, klasyk powtarzający się w wielu miejscach, który zapewniam państwa, nie jeden raz jeszcze będziemy oglądać. O sprawie księdza Łukasza Kadzińskiego, państwo pamiętają, dowiedzieliśmy się z filmu na YouTubie i pan Paweł opowiadał tam o swoich doświadczeniach, czyli o księdzu, który decyduje o prywatnym życiu ludzi, o takim doraźnym tworzeniu prawa, o łamaniu prawa kościelnego dla duszpasterskich celów, o ostracyzmie, który był w tej grupie bardzo silny. No, no właśnie, filia to jest chyba umiłowanie deszczu. Kuria Warszawska prowadziła postępowanie, chodziło tutaj o oskarżenie o działania podobne do sekty czy charakterystyczne dla sekty, w tym nieposłuszeństwo biskupowi miejsca, praktyki manipulacyjne, poniżanie wiernych, tam też była kwestia nocowania z księdzem i to było traktowane jako nagroda dla członków wspólnoty. O sprawie pisał też Tomasz Terlikowski. W samym nauczaniu księdza Kadzińskiego oczywiście mieliśmy do czynienia znów z takim typowym budowaniem poczucia zagrożenia z zewnątrz, z wmawianiem, że ktoś z zewnątrz próbuje teraz walczyć z naszą wspólnotą, że w ogóle każde słowo krytyki jest atakiem na nas, jest po to, żeby spacyfikować tego idealnego lidera. No i ksiądz Kadziński też przekonywał to, co państwo tu wspomnieli. Arcybiskup Dzięga wielokrotnie mi pisał w SMS-ach, chcę chronić księdza, to jedna z moich intencji, jedno z moich zadań, chcę chronić księdza. Cudowne, zwłaszcza w kontekście czasu, który upłynął i wydarzeń, z którymi mieliśmy później do czynienia. Po publikacji materiałów, to był lipiec ubiegłego roku, ksiądz Kadziński wydał oświadczenie, że te wszystkie publikacje na jego temat są pomówieniem i że on kieruje sprawę do prokuratury. Założona przez niego Fundacja Maximilianum również wydała wtedy oświadczenie, że to jest łamanie podstaw cywilizacji, że to jest medialny lincz, a diecezja warszawska spokojnie skierowała sprawę dalej, sprawdziła sprawę dalej, zbadała ją i skierowała do Watykanu, co oznacza, że na poziomie diecezji te zarzuty spotkały się z dużą dozą prawdopodobieństwa i zostały na tyle potwierdzone, na ile można, no nie Warszawa wydaje tutaj decyzję. Na razie zatem, żeby nie było publicznego zgorszenia, ale też, żeby nikt nie mataczył w postępowaniu, żeby nikt nie wpływał na ludzi, żeby ewentualnie nie robił ludziom dalszej krzywdy, ksiądz ma się wycofać z publicznej posługi, ma się trzymać z daleka od swojej wspólnoty i ma wprost, zwracam na to uwagę, przebywać w określonym miejscu. A jeżeli nie posłucha, no to nałożona zostanie na niego kara suspensji, jak się można domyślać. Ja zwracam Państwa uwagę na ten rzadko stosowany nakaz przebywania w określonym miejscu, czy w tym miejscu odosobnienia. No, chodzi tutaj po prostu o to, żeby pozostałe zakazy były skuteczne, tak? No, nikt nie będzie fizycznie za księdzem jeździł i pilnował, czy gdzieś na wsi potajemnie się z kimś nie spotyka. Ale po pierwsze, no, te zarzuty muszą tutaj być poważne, skoro takie ważne jest, żeby rzeczywiście nie odprawiał i nie posługiwał we wspólnocie. Po drugie, bardzo rzadko się z tym spotykamy i to jest nic innego jak taka forma no jednak kościelnego aresztu. Nikt nikogo w takim areszcie oczywiście siłą nie zamyka, nie ma kościół cel ze strażnikami, policja biskupia nie istnieje i kajdankami nikogo nie skuje, no ale biskup może nakazać przebywanie w konkretnym miejscu. No i teraz jest kwestia posłuszeństwa. Albo się dostosujesz, albo się nie dostosujesz. No jesteś wolnym człowiekiem, ale jeżeli się nie dostosujesz, to ponosisz konsekwencje, czyli no, przestajesz być księdzem. Jeżeli nie stosujesz się w sumieniu do prawa kościelnego, to wypadasz spod tego prawa. Uznajesz, że to nie jest twoje prawo, ale ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli z suspensą i wydaleniem ze stanu kapłańskiego. Nie wiem, proszę Państwa, naprawdę nie wiem, czy my w historii tego programu się spotkaliśmy, czy nawet kilka lat wstecz, spotkaliśmy się z taką karą zatrzymującą księdza w określonym miejscu. Nie pamiętam, chociaż oczywiście wszystkiego pamiętać nie muszę i nie mogę. Tego miejsca odosobnienia my oczywiście nie znamy. Ale też w sumie do niczego ta wiedza nie jest nam potrzebna. Nie wiem też, czy ksiądz do tych poleceń się dostosuje, czy się dostosował. Osobiście nie sądzę, ale znowuż mogę się mylić i moja wiara się może okazać zbyt mała i zbyt krucha. No, poznamy to po kolejnej informacji. Jeżeli będzie kara suspensy, to będzie dosyć oczywiste. Co ja bym miała tutaj do dodania Państwu? Chyba tyle, że marzy mi się taki kościół, który będzie miał i wolę, i siłę oczyszczania się sam z toksycznych liderów, z zaburzonych liderów, którzy pod płaszczykiem Kościoła otrzymują władzę i kosztem niewinnych ludzi budują swoją potęgę i kosztem niewinnych ludzi karmią swoje osobiste ambicje i chorobę, którą jest władza, robiąc sobie z ludzi fizycznych albo po prostu duchowych niewolników. Oczywiście takich ludzi jak ksiądz Kadziński jest więcej. Oczywiście będę o nich tutaj mówić, będę o nich pisać. To wymaga czasu. Proszę też tutaj o odrobinę cierpliwości i zaufania, że to nie jest kwestia przemilczania, ale żaden psychopatyczny narcyz w kościele nie będzie krzywdził ludzi i nie będzie mówił, że on może, bo buduje jakieś inne wielkie dzieło. Nie, takich krzywd wystarczy. Rafał pisze, toksyczni liderzy łącznie z biskupami. To jest zupełnie inny poziom. Ja przepraszam, ale naprawdę nie spotkałam, na pewno nie w kościele w Polsce, przy wszystkich chorobach, które będą dotyczyły naszego episkopatu na różnych poziomach, to nie o takie chorobliwe przywództwo chodzi. Nie, ja nie spotkałam biskupa, który budowałby wokół siebie sektę swoją. Nie. Spotkanie pluwofilii. Lubię z Państwem się spotykać. Druga sprawa zaległa, też krótko w zasadzie. To jest kwestia Fundacji Profeto. Łatwo jest tutaj niektórym zarzucić, że milczymy w tej sprawie, bo ta sprawa jest niewygodna dla postępowych środowisk kościelnych. Nic bardziej mylnego. Dla mnie osobiście niewygodni są manipulatorzy, a nie to, po której stronie Kościoła oni się sytuują, czy ktoś ich sytuuje. Mam w tej sprawie o tyle niewiele do powiedzenia, że nie słyszałam, poza jednym komentarzem gdzieś na Twitterze czy na Facebooku, o takich nadużyciach władzy, nadużyciach duchowych czy psychicznych w profeto. Jeżeli takie sygnały będą i do mnie dotrą, to im się, no nie że z przyjemnością, bo to źle zabrzmiało, ale się im przyjrzę i to będę uważała, że to jest moja działka i to będzie gdzieś warte reakcji. Jeżeli chodzi o nadużycia finansowe, no cóż, proszę Państwa, nie trzeba tutaj być specjalistą, wystarczy posłuchać mnie przez rok albo dwa lata, żeby wiedzieć, że od kwestii finansów specjalistką to ja nie jestem. Nie znam się na tym. Jeżeli takie nadużycia były finansowe, no to stało się to, co powinno się stać, czyli wkroczył aparat państwowy ze swoimi narzędziami dochodzenia prawdy i pozostaje nam czekać na wyrok. Czemu ksiądz Kadziński cieszył się poparciem arcybiskupa Dzięgi? Jakby to powiedzieć, może dlatego, że arcybiskup Dzięga miał głębokie i dobre rozeznanie duchowe, taką głębię życia w duchu i wiedział? Ironia to była. Jeżeli chodzi o profeto, to myślę, że tutaj warta przypomnienia jest taka stara i klasyczna już złota myśl Szymona Hołowni z tych sprzed wieków, to znaczy z tych czasów, kiedy nie był politykiem, ale był publicystą. I Szymon Hołownia pisał wtedy, że Kościół, który bierze ślub z jakąś partią, zostaje wdową po następnych wyborach. I mam wrażenie, że teraz mamy właśnie do czynienia z takim wdowieństwem opłakiwanym krokodylimi łzami. Nie stało się nic innego, po prostu spełniło się powtarzane powielokroć przez Szymona Hołownię publicystę proroctwo. I widziałam takie, proszę Państwa, mechanizmy, sama, osobiście, na różnych poziomach, zwykle dużo niższych niż profeto, ale widziałam. I to nie jest tak, że ksiądz ze złą wolą postanawia zrobić jakiś przekręt. Nie, że ksiądz postanawia okraść państwo, że ksiądz postanawia zbudować coś wielkiego, a potem, nie wiem, jeszcze wyjechać za tę kasę na porządne wakacje. Akurat w tym przypadku wierzę, Jarok, fajne tłumaczenie z tym profetą, nie znam się, pan tu nowy, widzę, witamy. Ja wierzę, że w przypadku profeto, wierzę, nie wiem, naprawdę nie kryje się żaden wielki cynizm, ani nawet zła wola, a tym bardziej jakiś instynkt złodzieja czy coś w tym rodzaju, nie. Jeżeli coś się za tym kryje, to bym stawiała najszybciej na głupotę, naiwność i trochę takiego naszego PRL-owskiego kombinowania, które chyba sobie niestety przekazujemy w genach. Mamy kogoś znajomego, czegoś potrzebujemy, to załatwmy. Ktoś pójdzie na rękę, ktoś lekko nagnie przepisy albo nie sprawdzi, to spoko, idziemy na ten układ, no bo komu to szkodzi? To jest wspólne. Są pieniądze do wzięcia, a my akurat chcemy budować, to je weźmy. Skoro nasi przyjaciele powiedzą nam jeszcze, co mamy napisać, żeby te pieniądze od nich dostać. Są do rozdania, to dlaczego nie nam? Tak się pisało i tak się pisze różnego rodzaju projekty. Nie wiem, chcemy wybudować dom rekolekcyjny, są pieniądze państwowe do wzięcia, ale one są na pomoc ofiarom przestępstw, no to dopiszmy jeszcze jedno zdanie, że tutaj mogą też przyjeżdżać ofiary przestępstw. I mamy podkładkę, będzie kasa, będzie super. Dopóki się władza nie zmieni i ktoś nie zacznie tego sprawdzać. No nie mamy wprawdzie doświadczenia w pracy z ofiarami przestępstw, no ale będą mogły tu przyjechać. Nikt przed nimi nie zamyka drzwi. Nie celujemy w nich, no ale bez przesady inną ważną robotę robimy, kto nam będzie patrzył na ręce. I teraz, jeżeli ktoś miał dostęp bezpośredni do jednego, drugiego czy wysokiego urzędnika, do ministra, jeżeli człowiek ministra, a to się zdarzało, był nawet wprost w jednej czy drugiej wspólnocie, był w jakiejś fundacji, to po prostu to załatwiał. To trochę tak, jakby te publiczne pieniądze były tanie, albo jakby to była pula do rozdania gdziekolwiek. To jest brak szacunku dla, jakby znów postawienie swojego dzieła nad własnością wspólnoty i społeczeństwa. I proszę Państwa, to nie jest usprawiedliwienie tego, co się działo w Profeto, żeby to było jasne. Poza tym tam też trzeba poczekać na wyrok, żeby zobaczyć, co się realnie działo. Ale chcę powiedzieć, żebyśmy sami się czasem uderzyli w piersi, bo to tak działa wszędzie. I my czasem straciliśmy na to wrażliwość. To jest mój zarzut, że my sami nie zauważamy, że to się dzieje. Zwłaszcza jeżeli gdzieś systemy działają niesprawnie. Pieniądze są na konkretny cel, na inny ich wydać nie wolno. Konkretny zarządca tych finansów, czyli dysponent, który je rozdaje, no nie ma narzędzi, żeby je wykorzystać na ten konkretny cel. No, w przypadku Funduszu Sprawiedliwości, no, z tym byśmy mieli do czynienia, gdyby nie było wystarczająco dużo organizacji, albo gdyby nie były rozpisane dobre, gdyby na te projekty nie zgłosiły się odpowiednie organizacje, albo gdyby zgłosiły się organizacje do rozdysponowania tych pieniędzy, ale te projekty byłyby zbyt małe i pieniądze by zostawały, a muszą być wydane. Gdyby, chociaż wydaje się, że akurat w Funduszu Sprawiedliwości takiego problemu by nie było albo nie było. Ale w mniejszych społecznościach, z tego co wiem, no to takie problemy są, takimi problemowymi pieniędzmi są pieniądze z chociażby funduszu antyalkoholowego. Jeżeli w gminie konkretnej nie ma organizacji, która potrafiłaby te fundusze wykorzystać, jeżeli po te fundusze nikt się nie zgłasza i nikogo nie interesuje, żeby działać w tym kierunku, no to przychodzi grudzień. No i teraz jest problem, bo te pieniądze trzeba wydać. No i wtedy się nimi w taki właśnie sposób dysponuje, że się je wydaje, nie wiem, na jasełka dla dzieci w szkole, albo na wydanie jakiejś książki, albo na paczki świąteczne, dopisując tylko odpowiednie uzasadnienie i podkładkę. Ale znów wydaje mi się, że czymś innym jest wydanie niezagospodarowanych resztek, nie wiem, 2 czy 3 tysięcy złotych na koniec roku, bo trzeba je wydać, a czym innym jest planowe dysponowanie milionami, na zasadzie dopiszcie, że dla byłych więźniów też to będziecie robić, a dostaniecie 5 milionów. To nie jest usprawiedliwienie cwaniactwa, to jest pokazanie, że nie musi się za tym kryć przemyślany mechanizm zła, a zwyczajna głupota i cwaniactwo, którym przesiąkliśmy tak, że złapani za rękę powiemy naprawdę całkiem szczerze, ale o co chodzi, co my takiego złego zrobiliśmy. Kiedy człowiek tak siedzi sobie w tym systemie i bierze tę kasę od władzy przez rok, drugi i trzeci, no to naprawdę może mieć wrażenie mówię, że jest niewinny i że tak po prostu można, że tak się robi, że tak to po prostu działa, bo nikogo nie okradamy. I może wtedy podpisywać dziwne umowy i przelewać pieniądze z państwa na zakon, z zakonu do firmy, z firmy na fundację, bo to przecież jest roztropne gospodarowanie w chorym systemie, a to nie jest przestępstwo. Tak to sobie można nazwać, czy próbować to nazwać. Nie wiem, co zdecyduje sąd w sprawie Profeto. Tak jak mówię, ja osobiście, jak księdza Michała spotkałam bodajże raz, jakoś nie do końca wierzę w taką świadomą przestępczą działalność. Nie wierzę i nie nazwałabym go złodziejem. W mojej ocenie subiektywnej, bez wglądu w dokumenty, po prostu fundacja zapędziła się w tej swojej działalności tak bardzo, że nie zauważyli, że to, co brali za przychylność i pomoc dobrych ludzi, no to kosztowało ich bardzo dużo. I to, że ktoś nam chce pomóc, to on wcale nie pomaga, tylko załatwia swoje własne interesy partyjne często i niekoniecznie robi to uczciwie. Można uwierzyć i wejść w obcy dla siebie świat i uwierzyć, że takie są zasady gry i nie zauważyć, być może z własnej winy, że w tej grze gra się znaczonymi kartami, ale za to też trzeba ponosić konsekwencje. To nie jest usprawiedliwienie ani uniewinnienie nikogo. Tak jak mówię, Kościół, Szymon Hołownia mówił niegdyś jako publicysta, Kościół, który bierze ślub z partią, po najbliższych wyborach zostaje wdową. Czasami jest lepiej, proszę Państwa, mieć mniej, niż wchodzić w jakikolwiek tak zwany przyjacielski układ z polityką. I to jest to, co powinniśmy sobie w Kościele naprawdę wyryć dzisiaj na ścianach i w głowach i w sercach. Lepiej mieć mniej, lepiej zrobić coś wolniej, ale być niezależnym, a nie płacić potem za własną głupotę, za własne winy albo, nie daj Boże, jeszcze za cudze winy. Zobaczymy, jaki tutaj będzie wyrok sądu. Wojtek przypomina, że mało lajków i że była za duża przerwa. Dobra, spraw zaległych, proszę Państwa, uzbierałoby się więcej. Melunia, nie chcesz chrupeczek? Wolisz wyjść? Chodź. Dawno chrupeczek nie było. Chodź, małpko, porób za gwiazdę trochę. Joanna pisze, że nie wierzy temu księdzu. Mamy za mało informacji, żeby wierzyć czy nie wierzyć. Kasia pisze, czy święty Paweł nie powiedział, unikajcie wszystkiego, co ma pozór zła? Tak. Bożena, czyli kłamanie to zapędzenie? Nie wiem, bo może być kłamstwo świadome, a może ktoś... Ja nie czytałam dokumentów prokuratury. O, pani Katarzyna też pisze, ciekawie, podrzucam Państwu komentarz na ekran. Tak jak mówiłam, zaległych spraw jest więcej, jest sprawa zarzutu wobec biskupa Jerza, do tego jeszcze wrócimy. Jest śmierć księdza Kneblewskiego, pewnie Państwo ją odnotowali. Jest zapowiedź nowego dokumentu o godności człowieka, który już grzeje prawą stronę internetów, ale poczekamy na dokument. Ja bym dzisiaj chciała zdążyć z tą sprawą, która jest dla mnie bardzo ważna i nie chcę, żeby na nią zabrakło czasu. Chodzi o śmierć polskiego wolontariusza w Gazie i w ogóle o sytuację humanitarną w Strefie Gazy. Od razu zaznaczam, żeby to było jasne, interesuje mnie sytuacja humanitarna, a nie sytuacja polityczna. I jak ktoś mi tu zacznie polityczne sprawy rozgrywać, to jakby nie będziemy o tym dyskutować, nie? Sytuacja polityczna jest tam absolutnie dramatyczna, jest niejasna od samego początku i nawet nie wiem, czy za początek uznać tutaj powstanie państwa Izrael po II wojnie światowej, czy za początek uznać obietnicę daną Abrahamowi, czy za obietnicę uznać wejście do Kanaanu. Więc dajmy temu spokój, nie rozstrzygniemy tego i w ogóle nie chcę tego sporu zaczynać. Pani Justyna proponuje wyszywanie makatek. A proszę bardzo, można wyszywać makatki, tutaj mają Państwo Glade, prawa autorskie przenoszę na haftujących makatki, można je również wysyłać w prezencie, na przykład księżom biskupom jako chusteczki do nosa. Nie chodzi tutaj o to, kto w tym konflikcie ma rację, chodzi mi o to i wyłącznie o to, jak są tam traktowani cywile, jak są traktowani niewinni ludzie, których jedynym przestępstwem jest to, że się tam urodzili. Bo obowiązek ich ochrony, obowiązek ochrony cywilów, mają obydwie strony tego konfliktu. Taki sam. Od czego zacznijmy, proszę Państwa? Od rzeczy, która być może jest najbardziej oburzająca i nie jest to to, że Mela w tej chwili wychodzi, bo Państwo do tego się przyzwyczaili. Och, Pani Kajo, jak miło Panią poznać, jak miło Panią tutaj widzieć. Pani Kaja ma magisterkę, ma magistra z tkaniny artystycznej, może haftować, to może jakiś kursik sobie w ogóle zrobimy i będziemy haftowali chusteczki. Cudowne. Zacznijmy, proszę Państwa, od tego, co mnie osobiście chyba oburza tu jako na skali bardzo wysoko, to jest to, że na przykład Polska Rada Chrześcijan i Żydów zareagowała na śmierć Damiana Sobola już 2 kwietnia wieczorem. Oczywiście reakcja to było złożenie kondolencji rodzinie, to jest wołanie o wyjaśnienie przyczyn tragedii, wołanie o pokój, dosyć standardowe oświadczenie, ale ono padło. Oświadczenia padły też z ust polityków. Kto milczy, proszę Państwa? Kto milczy w sprawie śmierci człowieka, śmierci niesprawiedliwej, ba śmierci łamiącej podstawowe zasady humanitarne? Polaka. Kto milczy w sprawie śmierci człowieka, który zginął za to, że pojechał na koniec świata w środek wojny, żeby karmić głodnych? Ja myślę, że Państwo zgadną, nie mamy z tym żadnego problemu, prawda? Oczywiście milczy Kościół w Polsce. Chyba dzisiaj o 18 miała być msza w katedrze w Przemyślu odprawiona, z tego co czytałam, ale czytałam to na Instagramie organizacji, w której Damian Sobul pracował. Nie, że gdzieś w Polsce te informacje czytałam. Archidiecezja Przemyska, z której pan Damian Sobul pochodził, milczy. Na stronie diecezjalnej, przynajmniej jak zaglądałam tam dzisiaj wieczorem, owszem, było o finale olimpiady o ulmach, było o 9-letniej nowennie i było o odpowiedzialnym podejściu do wyborów. O tym było. Takie duże zdjęcie ulmów było. O Damianie Sobolu nie było ani słowa. Ja oczywiście nie wiem, w co ten chłopak wierzył. I prawdę mówiąc, mężczyzna, nie chłopak. Ja przepraszam, jestem tyle starsza, że mówię chłopak. Ale mnie też nie interesuje to, w co on wierzył. My widzieliśmy i wiemy, jak żył. Wiemy, za co i jak umarł. Ale co mamy? No, po stronie Kościoła w Polsce mamy wielką ciszę. Sprawdziłam, Katolicka Agencja Informacyjna, ani słowa o głosie biskupów. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ku naszemu zaskoczeniu milczy. Prezydium KEP milczy. Nie zdobyli się nawet na jedno słowo kondolencji, przynajmniej do dzisiaj, nie mówiąc już o tym, co mają wyhaftowane na sztandarach, czyli o stanięciu za życiem. Za życiem wolontariuszy, za życiem no, ludzi, którzy jednak są bohaterami, którzy są, ale też za życiem tych ludzi, którzy są, powiedzmy to sobie głośno, żywcem głodzeni w Gazie. W 3 kwietnia w KAI pojawiła się tylko informacja o chrześcijanach zabijanych w Gazie i liczba 31 osób może wobec rozmiaru tamtejszej tragedii nie szokować, ale cała parafia obejmująca i katolików, i prawosławnych liczy tam nieco ponad 500 osób, więc prawie 10% już zginęło. W bombardowaniach, ale też dwie kobiety zostały zastrzelone przez snajperów na terenie parafii. Kilkoro dzieci, kilkoro dorosłych umarło, bo nie dostali opieki medycznej. Kto tam dzwoni regularnie? No tam akurat do tej parafii regularnie, prawie codziennie dzwoni papież, po to, żeby zapytać, jak się mają i jak się trzymają. I przyznaję, proszę Państwa, że było mi trudno sobie uporządkować te wszystkie myśli, które mam w głowie. Państwo wiedzą, że ubiegły rok mocno dał mi w kość, między innymi dlatego, że oprócz całej pracy też studiowałam podyplomowo pomoc humanitarną i to było może krótkie, ale mocne spotkanie z całym tym światem i z całym środowiskiem. Nie powiem, że mam potężną wiedzę. Przeciwnie, jestem początkująca, liznęłam coś tylko, ale przynajmniej rozumiem, po to są studia, żeby rozumieć, o czym jest mowa. Wiem, gdzie szukać i wiem, jak czytać informacje. Wiem, co mówi prawo międzynarodowe. I tym, co rozumiem, chciałabym się z Państwem podzielić. Bardzo nie lubię dublować w tym programie treści z przewodnika katolickiego, ale to jest ważna sprawa i zbyt ważna, żeby ją pominąć w którymkolwiek z tych źródeł. No, w tekście on będzie w przyszłym tygodniu, znajdą pewnie Państwo ujęcie mniej emocjonalne, bardziej rzeczowe. Tutaj emocje, proszę mi wybaczyć, jestem człowiekiem, mówię na żywo. Skarbnik z Biskupina pyta o list arcybiskupa Gądeckiego, no teraz już powinniśmy pytać o list nowego przewodniczącego KEP, arcybiskupa Wojdy, a nie Gądeckiego. Co się tam wydarzyło i jakie na razie znamy fakty, przy całym zastrzeżeniu, że jesteśmy w stanie wojny, więc one mogą docierać zakłócone. Przede wszystkim World Central Kitchen to jest międzynarodowa organizacja pozarządowa. Powstała w 2010 roku w Stanach Zjednoczonych. Założył ją taki amerykańsko-hiszpański kucharz José Andrés. I José Andrés to nie jest taki byle jaki kucharz, bo on ma na koncie gwiazdki Michelina. Bo jest właścicielem kilku restauracji i to jest człowiek, który w tym dostarczaniu jedzenia widzi coś więcej niż tylko dostarczanie samego jedzenia. On myśli o posiłkach jako o takim elemencie godności człowieka, po prostu. Po pierwsze, jak działa ta organizacja? Przestrzega tego, czego przestrzega większość czy wszystkie organizacje humanitarne, to znaczy współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami i kucharzami. O tym tej współpracy z lokalsami mogłabym mówić długo, nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby nie transportować rzeczy za daleko, żeby nie transportować zbyt drogo tego, co można kupić na miejscu, oszczędzając w ten sposób na transporcie i wspierając też lokalny rozwój i lokalny rynek. Konkretnie na stronie World Central Kitchen czytamy, że posiłek to nie jest tylko konieczność. To jest przypomnienie, że nie jesteś sam, że ktoś o tobie myśli i że komuś na tobie zależy. Że jedzenie to nie jest tylko pożywienie, ale też nadzieja w najciemniejszych czasach. To jest ta idea, która za nimi stoi. I tak jak wspomniałam, historia pana Jose Andreasa, proszę go sobie wygooglować, to jest taki potężny pan i w ogóle inaczej go sobie wyobrażałam. To się zaczęło w 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti. I on tam pojechał najpierw, żeby gotować z ludźmi wysiedlonymi w obozie po tym trzęsieniu ziemi. I on, mistrz kuchni, tam uczył się od lokalnych ludzi, jak gotować, żeby nie gotować tak, jak jemu mistrzowi się wydaje, tylko tak, żeby to smakowało miejscowym, jakąś tam fasolę gotowaną, jakąś tam maść z tej fasoli przygotowywał wtedy. No i właśnie tam zrozumiał, że nie chodzi tylko o proste nakarmienie ludzi, ale że chodzi o słuchanie ludzi, że chodzi o uczenie się od nich, że chodzi o gotowanie razem z nimi. No i to się stało podstawą działalności całej organizacji, którą założył razem z żoną. No i oczywiście gdyby się tak dobrze przyglądać to i tak już fachowo, to działalność World Central Kitchen to nie jest tylko pomoc humanitarna, bo to też będzie potem pomoc rozwojowa. Oni pomagają w odchodzeniu od gotowania na otwartym ogniu, zakładają szkoły kulinarne między innymi na Haiti. Znowu, żeby była jasność, trochę dzisiaj przeciągnę, pomoc humanitarna i pomoc rozwojowa, myślę, że część z Państwa rozumie te różnice. Pomoc humanitarna to jest ta podstawowa pomoc w momencie kryzysu, zagrożenia życia i zdrowia ludzi, jedzenie, ciepło, dach nad głową, toalety, woda. A pomoc rozwojowa to jest cały ten ciąg dalszy, budowanie dróg, budowanie szkół, edukacja i tak dalej w największym uproszczeniu. Ale kiedy była potrzebna pomoc humanitarna, to pan Jose Anders jechał wszędzie tam, gdzie było to potrzebne, gdzie były klęski żywiołowe, uchodźcy na granicy USA, ale też dostarczał jedzenie lekarzom w trakcie pandemii COVID, był też na granicy polsko-ukraińskiej w czasie, kiedy tutaj mieliśmy kryzys, no i pojechał ze swoją organizacją również do strefy Gazy. Bardzo Państwa zapraszam. O właśnie, Wojciech tu podrzucił link. Można zajrzeć na ich profil na Facebooku. Tam są zdjęcia i są filmy. Również Instagram jest bardzo ciekawy i organizacji, i pana Jose Andersa. Również można tam znaleźć na profilu facebookowym, można znaleźć filmy z Damianem, który dokładnie miesiąc przed swoją śmiercią opowiadał, pokazywał zamontowane systemy filtrowania i uzdatniania wody. Takie to jest przejmujące, kiedy człowiek wie, że został mu miesiąc życia. Oczywiście, World Central Kitchen, podobnie jak wszystkie inne organizacje humanitarne, miała zgodę na prowadzenie działalności na tym terenie. To jest ważne. Żadna międzynarodowa organizacja humanitarna nie może i nie wtargnie na żaden teren, żeby działać tam bez zgody władz. Tego po prostu zrobić nie wolno. Była na to zgoda. Transport, którym jechali, składał się z 3 samochodów, 2 były opancerzone. Był zgłoszony i był uzgodniony z wojskiem izraelskim. Samochody jechały w sporej odległości od siebie, to nie było samochód tuż za samochodem. Były wyraźnie oznakowane i na bokach, i na dachach. Pracownicy byli w kamizelkach ochronnych, również oznakowanych. Na dodatek to nie był teren objęty bezpośrednimi działaniami wojennymi. Tam się nie toczyły walki. Operator drona celował. Spuścił pocisk najpierw na jedno auto w konwoju, kiedy ludzie ewakuowali się z niego i ewakuowali rannych do drugiego, dron spadł na drugi samochód, a kiedy ci, którzy przeżyli, zgłosili atak wojsku, zgłosili, kim są, powtarzali, że przejazd był uzgodniony i ewakuowali się do trzeciego samochodu, pocisk uderzył w ten trzeci samochód. I ja bardzo lubię tego pana Jose Andersa, bo on się nie bawi w kurtuazję za mocno. On mówi wprost, że to nie był żaden wypadek, mówi, że to nie był przypadkowy wybuch bomby, który zawsze jakimś ryzykiem na wojnie jest. I aż się ciśnie na usta słowo, dramatyczne słowo, ale słowo egzekucja. To właśnie wyglądało na egzekucję ludzi, którzy znajdują się pod szczególną ochroną prawną jako cywile i pod szczególną ochroną moralną jako pracownicy humanitarni. Efekt? No efekt, proszę Państwa, jest przewidywalny, to znaczy i World Central Kitchen wstrzymał działania w Strefie Gazy i taką samą decyzję podjęła współpracująca z nimi organizacja ANERA. Z tego, co słyszałam, również organizacje związane z ONZ wstrzymały działania na czas sprawdzenia procedur bezpieczeństwa. Razem tylko te dwie organizacje wydawały, proszę Państwa, tygodniowo 2 miliony posiłków. To jest 300 tysięcy posiłków dziennie. To znaczy, że 300 tysięcy ludzi zostało bez jedzenia, bo to był często jedyny posiłek dziennie. Można teraz zapytać, czy to jest odpowiedzialne zostawiać tych ludzi bez pomocy. No niestety tak działają i tak muszą działać organizacje humanitarne i to jest coś, czego się uczyłam, chociaż czasami we mnie coś drżało. Nie wolno przekraczać pewnych granic ryzyka. Każda organizacja odpowiada prawnie za swoich pracowników i za swoich wolontariuszy. Pracodawca nie może posyłać pracownika na pewną śmierć. To się może nam wydawać dziwnie, jeżeli jesteśmy wychowani na romantyzmie Mickiewicza i jeżeli jesteśmy wychowani na sienkiewiczowskiej brawurze, ale takie rozwiązanie, jakie organizacje humanitarne przyjmują, jest racjonalne. Bo jeżeli te organizacje mają dalej pomagać, no to potrzebują pracowników żywych, a nie martwych bohaterów. Jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy? Poczytałam, poszukałam, również w zagranicznych mediach, bo w polskich to Państwo wiedzą, że niewiele. Informacje z połowy marca. Od początku ataków, Państwo to widzę, posty mi tutaj ustalają, bez biskupów trudno, nie? Czy tą kiełbaskę jemy, czy nie jemy. Od początku ataków zginęło, proszę Państwa, 13 tysięcy dzieci. Samych dzieci 13 tysięcy. Te dzieci umierały z powodu walk, z powodu głodu, z powodu braku wody w XXI wieku i z powodu braku pomocy medycznej. Co trzecie dziecko w tej chwili poniżej drugiego roku życia jest poważnie niedożywione. Jest taka klasyfikacja fazy bezpieczeństwa żywnościowego międzynarodowa i według tej fazy lada chwila i dosłownie lada chwila Gazie grozi wejście w stan głodu. Dorośli w tej chwili świadomie ograniczają swoje posiłki i nie jedzą, żeby dzieci mogły zjeść cokolwiek. Wylicza się, że średnio w ciągu miesiąca dwie trzecie rodzin nie jadło przynajmniej przez 10 całych dni i nocy. Tak to wygląda statystycznie. 5% dzieci jest w tej chwili w stanie skrajnego wyniszczenia, to znaczy w bezpośrednim ryzyku życia. Na niedożywienie cierpi 25% dzieci. Oprócz tego ludzie są pozbawieni swoich domów, są pozbawieni, jak mówiłam, jedzenia i wody, są pozbawieni dostępu do pomocy medycznej, są pozbawieni dostępu do sanitariatów, muszą korzystać z wody z tak zwanych źródeł niebezpiecznych, to znaczy zasolonych albo zanieczyszczonych. Z jednej toalety korzysta średnio 700 osób. Proszę sobie wyobrazić, że przez Państwa toalety w mieszkaniu ma przejść tylko raz dziennie 700 osób. Taka pielgrzymka średniej wielkości. Do tego pomoc humanitarna jest utrudniana i zatrzymywana. I o tym dosyć obszerny materiał zrobiła CNN. Ja tutaj mogę się tylko na to powoływać. Na czym polegają te utrudnienia? Ano polegają na tym, że tej pomocy z zewnątrz po prostu się nie wpuszcza. Komplikuje się biurokrację. Żeby była jasność, jakakolwiek pomoc i dostarczanie żywności do Strefy Gazy ze strony Izraela zostało zatrzymane natychmiast po atakach Hamasu, więc to już od listopada trwa, żadnej żywności, żadnej wody ze strony Izraela. Jedyna nadzieja w pomocy humanitarnej międzynarodowej, a ona stoi na granicach. Na granicach z Egiptem wciąż dochodzą sygnały o kolejkach ciężarówek z pomocą. Po jednej stronie kolejki z pomocą, po drugiej stronie umierający z głodu ludzie. Te ciężarówki nie mogą tam wjechać. Szacuje się, że czeka tam jakieś 15 tysięcy ton pomocy, z czego połowa z tych 15 tysięcy ton to jest żywność, która tam się często psuje. Pudła stoją na długości 6 km, mówi się o 1000 ciężarówek, które były potrzebne, żeby to przewieźć, ale nie wolno. Ponad 200 wózków inwalidzkich czeka, żeby je wywieźć, ale nie wolno. To jest też psychiczny koszmar dla tych, którzy tę pomoc mają pod ręką, mogą pomóc i niczego nie mogą zrobić. Izrael ma listę towarów zakazanych. Ona jest aktualizowana, ona jest zmieniana w zależności od pogody, humoru, interpretacji urzędnika. Zasadniczo mówi się o tym, że nie wolno wwieźć do Strefy Gazy niczego, co może mieć podwójne zastosowanie, czyli co mogłoby być użyte przez Hamas jako środek do walki czy obrony. Ale na tej liście są środki znieczulające. To jest ważne, dlatego że tylko do końca listopada ponad 1000 dzieci w Gazie przeszło amputację kończyn. 1000 dzieci bez środków znieczulających, znaczy na żywca. I są lekarze, którzy mówią, że musieli to robić kuchennym nożem. Ja przepraszam za horrory, jesteśmy po 22. Gdzie za środek dezynfekujący służył im płyn do mycia naczyń wymieszany z octem i solą fizjologiczną, bo niczego innego nie ma. To są te 1000 dzieci, to są dane do końca listopada, a mamy marzec, nowszych, uaktualnionych danych nie ma. Lekarze opowiadali w CNN o 6-letnim dziecku poparzonym w 40% ciała. To dziecko umierało oczywiście, no i lekarze mogli mu podać tylko aspirynę. Przez długie tygodnie uniemożliwiano wjazd insuliny i wstrzykiwaczy również dla dzieci. Nie wolno wwozić aparatów do znieczulania, nie wolno wwozić aparatów rentgenowskich, nie wolno wwozić butli z tlenem, nie wolno wwozić leków na raka, nie wolno wwozić tabletek do uzdatniania wody. Nie wolno wywieźć zabawek dla dzieci, jeżeli są w kartonowych pudełkach, a nie w kartonowych pudełkach, w drewnianych pudełkach, a nie w kartonowych pudełkach. Nie wolno na przykład, proszę mnie pytać o logikę, nie wolno wywozić śpiworów, bo śpiwory mają zamki błyskawiczne. Ja nie wiem, jak się zamki błyskawiczne wykorzystuje do walki terrorystycznej. No nie wolno też wozić śpiworów, które nie mają zamków, ale są zielone. Bo zielone to jest kolor wojskowy i też mogą być wykorzystane przez Hamas, więc nie wolno ich wwozić. Zatrzymane były też transporty z pakietami higienicznymi dla kobiet po porodzie i z podpaskami, bo w tych pakietach były obcinacze do paznokci i ich też nie wolno. Zatrzymywane są też daktyle. Nie wolno wwozić daktyli, pożywne, ale nie, bo na zdjęciu rentgenowskim są wykrywane jako obiekt podejrzany, więc nie. Kule dla ludzi po amputacjach też nie. Rafał, nie ma tutaj żadnej drugiej strony, żeby była jasność. To są konkretni ludzie, którzy cierpią. Jak będziemy mieli dane o tym, jak są traktowani zakładnicy przez Hamas, to też będziemy o tym mówić i zapewniam Cię, że będziemy się tak samo o to upominać. Ale to nie jest argument i to nie jest żadne, najmniejsze usprawiedliwienie. Problem polega na tym, że kiedy w transporcie, takiej dużej ciężarówce, wykryty jest chociażby jeden przedmiot, który jest uznany za niepożądany tu i teraz, to zawracany jest cały transport. i on musi wrócić, musi być przejrzany. To wszystko kosztuje czas i nikt nie wie, co następnym razem będzie zakazane. I pracownicy humanitarni mówią, że to jest prawdziwa wojna o możliwość dostarczania pomocy do Strefy Gazy. I to pokazuje, jakimi bohaterami są ludzie, którzy zdołali się tam przedostać i jakim bohaterstwem jest to, że w ogóle próbują tam pomagać i jak bardzo są tam potrzebni. Rafał, brniesz w stronę relatywizmu i to nie jest poziom, na którym chcę rozmawiać. Nie. Kolejna ważna kwestia i wczoraj też gdzieś na profilu weszliśmy w trochę w spór na ten temat, bo jesteśmy skłonni trochę romantyzować pomoc humanitarną, a romantyczna pomoc humanitarna byłaby nieskuteczna, nikomu by nie pomagała, mogłaby zaszkodzić pomagającym i wprowadzałaby zamęt. Dlatego uważam, że nie wolno mówić, że trudno, zginęli pracownicy humanitarni, ale jest wojna, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. I to świadczy o tym, jak bardzo nie rozumiemy, o czym mówimy. Pomoc humanitarna, proszę Państwa, to nie jest działanie ani romantyczne, ani spontaniczne. Można się rozsiąść wygodnie, to potrwa. To jest trochę jak taki wielki spektakl, w którym każdy odgrywa swoją rolę, do tego stopnia, że w tym języku fachowym mówi się nawet o aktorach działań humanitarnych, gdzie tymi aktorami są poszczególne organizacje. Owszem, były takie czasy, że kiedy się coś złego działo na świecie, to każdy, kto mógł, pakował to, co miał i jechał. Kończyło się to, proszę Państwa, chaosem, stertą gnijących, psujących się, kompletnie niepotrzebnych rzeczy, podczas gdy potrzebujący nie dostawali tego, co realnie potrzebowali. Takie pospolite ruszenia na długą metę się nie sprawdzały, takie działania były niespójne, takie działania były niekompletne, nie było łączności między organizatorami tej pomocy i dlatego już w XXI wieku, to był bodajże 2007 czy 2010 rok, wprowadzono w pomocy humanitarnej mechanizm klastrów. Mamy w tej chwili takich 11 obszarów tematycznych. Każdy z nich jest koordynowany przez ONZ, żeby ta pomoc docierała do wszystkich, na wszystkich poziomach, które są tam potrzebne i żeby nie duplikować działań, żeby każdy robił najlepiej to, na czym się zna i nie wchodził w to, na czym się nie zna. Żeby to było efektywne i żeby to było skuteczne. Czyli jeżeli ktoś zajmuje się dostępem do wody i do środków higieny, to nie zajmuje się zapewnianiem opieki medycznej. Jeżeli ktoś zajmuje się zapewnianiem opieki medycznej, to nie zajmuje się zapewnianiem ludziom namiotów. To robi ktoś inny, to robią specjaliści. To jest ten pierwszy element, który pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z zorganizowaną strukturą, a nie z takim spontanicznym mesjanizmem. Te czasy się już skończyły. Owszem, to wymaga takiej wewnętrznej pokory, której ja się musiałam uczyć, i samoograniczenia się, powiedzenia sobie stop, nie musisz robić wszystkiego. Ale dzięki temu, że ty zrobisz jedno, zrobisz to naprawdę dobrze i zrobisz to profesjonalnie, a sprawą drugą i trzecią zajmą się inni specjaliści. Oni mają wiedzę i doświadczenie w tamtych sprawach, a ty masz tam tylko zapał. Drugi ważny element to jest przygotowanie, proszę Państwa, pracowników humanitarnych. Na takie misje absolutnie nie wyjeżdżają przypadkowi ludzie. Tam nie ma takich ludzi, których widzieliśmy w Polsce, którzy gotowali słoik czy dwa litry zupy pomidorowej w słoiku i 300 kilometrów jechali samochodem na granicę z Ukrainą. A za te pieniądze, które wydali na benzynę, można było kupić czy ugotować na miejscu 15 litrów zupy. Kto tam był, to rozumie, że bez tej koordynacji i bez jakiejś logiki te słoiki z zupą to by się tylko marnowały i tłukły gdzieś na dworcu. W pomocy humanitarnej XXI wieku nie obowiązuje zasada wszystkie ręce na pokład, a tym bardziej nie obowiązuje zasada, że lepszy ktokolwiek niż nikt. Ktokolwiek wprowadza tylko chaos i ktokolwiek może ryzykować życiem własnym i innych. Dlatego ci ludzie muszą być przygotowani. Takie przygotowania trwają, czasami kilka miesięcy, czasami pół roku, czasem dłużej. To są przede wszystkim kwalifikacje medyczne, to są spotkania z psychologiem, to są szkolenia merytoryczne i logistyczne, i teoretyczne, i praktyczne. To są testy, które trzeba zdać, zaliczyć. To są szczepienia, przez które trzeba przejść oczywiście. W trakcie tego całego procesu odsiewa się przede wszystkim tych ludzi, którzy są skłonni do zachowań ryzykownych. Daje się tym ludziom przygotowanie kulturowe. Ludzie muszą doskonale wiedzieć, dokąd jadą, z czym się spotkają, jakie zachowania mogą zostać uznane za kontrowersyjne, co może na miejscu wywołać, nie wiem, złość, agresję ludzi, wrogość, niechęć. No, żyjemy w różnych kulturach. Dodatkowo, cała taka misja i każda taka misja jest otoczona dodatkowymi parasolami bezpieczeństwa. Ten pierwszy taki parasolik, nazwijmy go, to jest odpowiedzialność samego pracownika humanitarnego. Powstają specjalne podręczniki bezpieczeństwa dla pracowników sektora humanitarnego, po angielsku można je znaleźć. Ludzie muszą być absolutnie świadomi niebezpieczeństwa. W każdej chwili mogą się z takiej misji wycofać. Jeżeli już tam są, to muszą się podporządkować procedurom. Nikomu nie wolno tam jest działać samowolnie. Nikomu nie wolno jest tam działać tak, jak dyktuje mu serce. Żadnej decyzji w zasadzie wolontariusz nie podejmuje samodzielnie, bez konsultacji. Mówi się o tak zwanej lojalności pracowniczej, czy o obowiązku lojalności, która ta lojalność polega właśnie na tym, że zachowuje się ostrożnie i zawsze zgodnie z poleceniami przełożonego. Bo on ma pełen obraz sytuacji, bo on jest w kontakcie z innymi, którzy zapewniają mi bezpieczeństwo. Zresztą z tego, co słyszałam, to chyba 3/4 aż wszystkich incydentów związanych z bezpieczeństwem zasadniczo bierze się z nieprzestrzegania zasad przez pracowników. 3/4. Tym bardziej ta 1/4 jest bolesna, kiedy te procedury są zachowane. Drugim parasolem jest odpowiedzialność organizacji, która wysyła pracownika czy wolontariusza, za którego odpowiada tak samo jak za pracownika. Czyli organizacja najpierw współpracuje z ludźmi tam na miejscu, przygotowuje, opracowuje całe procedury, podręczniki wręcz, bezpieczeństwa dla każdego miejsca i dla każdego czasu, bo za miesiąc ten podręcznik może wyglądać zupełnie inaczej. Ta sytuacja jest nadal na bieżąco monitorowana i analizowana. Jest od tego monitorowania bezpieczeństwa specjalny personel i to na miejscu, czyli w kraju i tam na misji. Cały czas się patrzy, co się dzieje, analizuje się incydenty i wydaje się kolejne wytyczne, żeby te procedury jeszcze utrzymały zwiększony poziom bezpieczeństwa. Boże, jak ja dzisiaj się motam. Te procedury, o których wspomniałam, oczywiście będą bardzo różne. W zależności od miejsca sytuacji. Oczywiście największą część będą stanowiły zakazy, które mają zminimalizować ryzyko. To będzie na przykład zakaz poruszania się samodzielnie. Raczej nie chodzi się na takich misjach samemu, zawsze przynajmniej we dwoje. Zakaz poruszania się komunikacją publiczną. Dlaczego? Bo z komunikacji publicznej trudniej się ewakuować, trudniej uciec. Poruszają się ludzie na misjach własnymi samochodami, z własnymi kierowcami, mają zakaz często poruszania się po zmroku. I tak jak mówiłam, wszystko jest monitorowane na bieżąco i nie chodzi o to, że teraz ktoś się musi trzymać ślepo procedur prawa. Człowiek musi mieć świadomość, że ma zachowywać te procedury, bo dzięki temu będzie bezpieczny. I oczywiście, pomieszamy. Nie można powiedzieć, proszę Państwa, że wolontariusz czy pracownik świadomie ryzykuje życiem i zdrowiem i naraża je każdego dnia. Bo w Polsce też, w każdej chwili, każdemu z nas może spaść cegła na głowę, albo rozpędzony kierowca może wjechać w przystanek autobusowy. Wypadki się zdarzają. W niektórych częściach świata, tych niebezpiecznych, wypadki zdarzają się częściej. I one nie polegają tylko na tym, że kierowca wjedzie w autobus, ale na tym, że snajper będzie strzelał. Ale na misji humanitarnej próbuje się robić to, czego my w normalnym świecie robić nie musimy i nie robimy. To znaczy stara się przewidzieć te wypadki i albo im zapobiec, albo zapobiec naszemu udziałowi w tych wypadkach. Dlatego te wyjazdy są profesjonalne, dlatego są poprzedzone taką długą analizą bezpieczeństwa, analizą ryzyka, bo cywile mają unikać niebezpiecznych miejsc, niebezpiecznych pór, niebezpiecznych sytuacji. Nie zawsze się to uda, ale oni mają się zawsze starać, bo oni nie idą na front. Pracownicy pomocy humanitarnej to nie są ludzie, którzy biegają na linii ognia w kamizelkach kuloodpornych. To już, przepraszam, o dziennikarzach można bardziej powiedzieć, że wyjeżdżają na misję i szukają guza i że takie jest ryzyko ich pracy, że jeżeli chcą mieć dobre zdjęcia z frontu, to wiedzą, że być może zapłacą za tym życiem, tak? To jest ich ryzyko. Pracownicy humanitarni nie szukają guza i nie ryzykują swojego życia dla pracy. I teraz, to już końcówka. Ojejku. Jak wygląda sama kwestia udzielania pomocy humanitarnej? Tak jak mówiłam, żadna organizacja nie może po prostu wjechać do państwa niechciana i zacząć tam sobie działać, pracować na tym terenie. Musi być poproszona o pomoc albo uzyskać zgodę na pomoc, bo pierwszym odpowiedzialnym za cywilów jest zawsze państwo. Ale też udzielenie takiej pomocy, takiej zgody na pomoc oznacza jednocześnie ochronę. Nie wolno jest wpuścić pomocy humanitarnej na zajmowany przez siebie teren, a potem tę pomoc zatrzymywać, aresztować czy zabijać pracowników. Jednocześnie też, oczywiście, żeby była jasność, to ludzie, którzy udzielają pomocy, no mają obowiązek przestrzegać wymogów danego państwa. Muszą się też trzymać określonych ram pomocy, tego, na co dostali zgodę, bo misja może być zatrzymana, może być zakończona, może być wyproszona z państwa. To jest, taka pomoc humanitarna jest czymś w rodzaju paktu, bym powiedziała, między państwem a organizacją humanitarną dla dobra cywilów, którym samo państwo nie jest w stanie pomóc. Z tego też powodu, i to jest też ciekawa rzecz, która mnie oburzała z tego czasu, jak jest państwo upadłe, to pomoc może nie dotrzeć. Raczej jak państwo jest upadłe, to się zgadza na wpuszczanie pracowników humanitarnych, bo nie chcą, żeby ich ludzie umierali. Spotykamy się czasem z zarzutami, czy państwo się spotkają z zarzutami, że organizacje humanitarne nie mówią o wszystkim, co wiedzą i widzą na wojnach, bo nie chcą narażać się konkretnym rządom. Bo jeżeli się narażą, no to owszem, wieść o jakichś okrucieństwach pójdzie w świat, ale oni więcej do tego kraju nie zostaną wpuszczeni. A jak nie zostaną więcej do tego kraju wpuszczeni, to być może kolejne miliony ludzi umrą z głodu. Więc bywa tak, że organizacje milczą. Zgodnie z zasadami pomocy humanitarnej są bezstronne i apolityczne, ale wszystko po to, żeby móc skutecznie pomagać cywilom, bo oni są dla cywilów, dla ratowania życia, a nie dla jakiejś politycznej sprawiedliwości. Chodzi o to, żeby żadna władza nie widziała w pomocy humanitarnej swojego wroga. Jest to jakiś klucz logiczny, dla jednych będzie do przełknięcia, dla innych będzie nie do przełknięcia. Z takiego gniewu, że nie można milczeć, zrodzili się kiedyś Lekarze bez Granic i za to ich lubię, jak się państwo domyślają, no ale to znów jest troszkę inny temat. Z czym mamy do czynienia dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj w Strefie Gazy? O logistyce mówiłam, o ciężarówkach pomocy, o tym, że nie można jej wieźć siłą. Ale ten atak na wolontariuszy, jak państwo zauważyli, sprawił, że wstrzymane są działania innych organizacji humanitarnych. Bo te działania muszą być wstrzymane. A to oznacza głód. Władze Izraela no, są tego świadome. Ja się nie spotkałam z reakcją, która mogłaby świadczyć o takiej postawie, której Rafał tu próbuje bronić. Przepraszamy, zdarzył się wypadek, ale zostańcie, dajemy wam jakąś gwarancję bezpieczeństwa, ale nie przestawajcie tych ludzi karmić. Taki komunikat w świat nie poszedł. Słyszymy raczej, to był wypadek, nie przesadzajcie, nie chcecie pomagać, to nie. Z taką pełną świadomością, że przy sytuacji, jaka panuje w tej chwili, to naprawdę oznacza zagłodzenie setek tysięcy ludzi i to nie jest przenośnia, co ja w tej chwili mówię. I teraz, proszę Państwa, przeczytam Państwu paragraf 1 z protokołu dodatkowego do konwencji genewskiej, protokół dodatkowy z 1977 roku, gdzie czytamy. Zakazuje się stosowania głodu jako metody prowadzenia działań zbrojnych. Zakaz ten jest naruszany w przypadku wystąpienia wszelkiego cierpienia wywołanego brakiem dostępu do żywności, w tym przesyłek z pomocą. Czy ten zakaz został złamany? No, ja tutaj sądem nie jestem, czytam Państwu dalej. Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego przewiduje, że zamierzone głodzenie osób cywilnych jako metoda prowadzenia działań wojennych poprzez pozbawienie tych osób środków niezbędnych do życia, w tym umyślne utrudnianie dostępu do przesyłek pomocy przewidzianych w konwencjach genewskich, jest zbrodnią wojenną w międzynarodowym konflikcie zbrojnym. Czy te warunki zostały spełnione? Ja tu sądem nie jestem, zwłaszcza, że wiele rzeczy dzieje się tutaj w białych rękawiczkach. No, będziemy słyszeli, że to był tylko przypadek i wypadek. I jeszcze dalej czytam prawo. Jeżeli ów głód stosowany jest rozlegle, stale lub systematycznie i świadomie przeciwko ludności cywilnej, zgodnie ze statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego, może być uznany za zbrodnię przeciwko ludzkości lub zbrodnię ludobójstwa. To jest jedno, to jest temat głodu, ale jest i druga zbrodnia. Statut rzymski ustanawiający Międzynarodowy Trybunał Karny pisze, że zbrodnią wojenną jest zamierzone kierowanie ataków na personel, instalacje, materiały, oddziały lub pojazdy związane z pomocą humanitarną lub misjami pokojowymi działającymi w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych. To znaczy, że zbrodnią wojenną jest napaść na pracowników organizacji humanitarnych, jeżeli ten pracownik uczestniczy faktycznie w udzielaniu pomocy humanitarnej i jeżeli miało to miejsce w konflikcie zbrojnym. Śledztwa będą się toczyły, proszę Państwa. Rozstrzygnięcia być może jakieś kiedyś zapadną. Czy ktoś poniesie konsekwencje? To pewnie będzie bardziej kwestia polityczna, a nie karna, bo tak działa międzynarodowe prawo karne i nierozwiązana. Mi bardzo zależało na tym, żeby Państwo zrozumieli i zobaczyli skalę tego, co się stało. Że to nie była śmierć jakiegoś pasjonata, który lubił pomagać innym, zaryzykował życie, przegrał, ach, jakżeż nam go szkoda, taki młody i przystojny był. Ja mam wrażenie, że to jest zderzenie cywilizacji, i to są wielkie słowa, zderzenie cywilizacji, życia i śmierci. To jest zderzenie tych, którzy karmią głodnych, z tymi, którzy są gotowi zabijać się wzajemnie o pień ziemi, o honor, o imię Boga, o cokolwiek. Przykro mi, jeżeli kogoś rozczaruję, ale w wojnie, w której dwie strony walczą o imię czy w imię Boga, ja do tej wojny po prostu nie staję. Ja tu jestem po trzeciej stronie, po stronie tych, którzy na zapleczu karmią głodnych. Bo ja dla odmiany wierzę w Boga, który nie chce, żeby w Jego imię zabijać kogokolwiek. I w wojnę izraelsko-palestyńską też mnie nikt nie wciągnie. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak ten konflikt wygląda i że nie ma w nim niewinnych poza niewinnymi cywilami. I w każdej wojnie i w każdym nieszczęściu będę się upominała o dzieci, które żadnej wojnie nie są winne i nie powinny umierać z głodu i z zimna. I nikt, chociażby walczył w najsłuszniejszej na świecie sprawie, nie może tego robić kosztem zabijania tych, którzy chcą ratować życie niewinnych cywilów. Po prostu nie, to się nie godzi. Ciekawa jestem, czy doczekamy się głosu naszych biskupów w obronie życia, czy jednak uznają oni, że nie ma ono żadnego znaczenia, czy będziemy dalej musieli się wstydzić i będziemy pytali o zwykłą przyzwoitość. Zobaczymy, proszę Państwa. To chyba tyle na dziś. Podrzucam jeszcze linki, jak ktoś chce dołączyć do grona patronów. Zapraszam, fajnie jest, to ja się zawsze bardzo cieszę z każdego z Państwa. Jak ktoś chce wirtualną kawkę postawić, to też można. A my? Dzisiaj jest czwartek, to my się spotykamy w poniedziałek, jak zwykle o 21:15. Ja tu rzadko robię odezwy modlitewne, nie? Ale tak o pokój tam to chyba można i trzeba, i to coraz bardziej, i o ratunek dla tych cywilów, którzy tam są i którzy umierają naprawdę po obu stronach. Dobrej nocy. To był program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska. Do zobaczenia w poniedziałek.